Teatr Polskiego Radia.
Opowieści niesamowite.
Dawniej patrzyłam na zwierciadła tak jak wszyscy, wzrokiem roztargnionym, obojętnym. Bo i czymże ma zaciekawiać sztuczne odbicie przedmiotów, które możemy widzieć prawdziwe w rzeczywistości? Teraz, o ile mogę, trzymam oczy spuszczone, ażeby przypadkiem nie spojrzeć w lustro i nie zobaczyć... Wiem, że mogłabym zobaczyć coś nadludzkiego.
Zobaczysz! 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 Zobaczysz!
Deodyma. Zwierciadlana zagadka. Całej tej ciekawości i strachu narobił mi pewien list, który przed rokiem przyszedł pocztą. Szanowna
pani, jestem na drodze do wielkiego wynalazku, który wywoła nieobliczalne skutki, zwłaszcza w fizyce i astronomii, a także otworzy nowe skarbnice dla historyków i archeologów. Ułatwi podróżnikom poznanie ziemskiego globu, rzuci nowe światło na moralność, psychologię i metafizykę, spowoduje nie jeden przewrót w polityce. Nikt mi nie wierzy. Jestem zrujnowany, stary i chory. Moje dni są już policzone, ale tu chodzi o naukę. To ona daje mi najtrudniejszą odwagę. Odwagę do żebrania. Błagam o ratunek, oczekując na wyrok, który ma rozstrzygnąć ostatnią moją nadzieję na ziemi. Pozostaję z głębokim szacunkiem. Cezary S.
Cezary S.
Ulica Mylna 11.
Mylna 11. Szczęśliwym trafem tego dnia spotkałam się z panią Martą, która całe życie poświęciła dziełom dobroczynnym.
Należy wspierać każdą biedę.
Dwa razy daje, kto prędko daje. Musimy uratować człowieka. A co do odkrycia, zobaczymy. No nawet jeśli to nieszkodliwy wariat, trzeba z nim ostrożnie, bez wstydzenia i wątpliwości. U człowieka zranionego niepowodzeniem należy uszanować ambicje. To jałmużna dla duszy. Kochana pani Jadwigo, chodźmy.
Skrzypiące ze starości schody zaprowadziły nas na pięterko. Duży pokój, w rogu ziejący kominek straszliwie okopcony, przy wszystkich ścianach ogromne ramy pozakrywane zbutwiałymi czarnymi opończami. Pod oknem na fotelu siedział cień człowieka z twarzą żółtą jak wosk i obumarłą. Tylko oczy mu świeciły, jakby kto żywe źrenice wsadził w głowę lalki. Był krańcowo wycieńczony.
Proszę nie wstawać. Pan jest chory. Potrzebuje pan pomocy.
Przyszłyśmy tu na skutek listu. O, zaraz przygotuję trochę bulionu.
Szanowny panie, jeżeli chcecie tylko chwilowo wesprzeć moją nędzę, to lepiej odejdźcie od razu. Zabijam ja niemożność dokończenia badań. Tylko to się liczy. Po co oddalać śmierć? I tak dość powolno.
No co też pan gada? Dopóki pan Bóg każe, to trzeba żyć i basta.
To też żyje. Czekam i proszę, chociaż lepiej by mi było odebrać sobie życie.
O, odnowimy mieszkanie, naprawimy
Nie, niczego nie pozwalam dotykać. Tylko tu mogę żyć. Tu jest ukryty klucz do mojego odkrycia.
Spokojnie, spokojnie. O, proszę to wypić. Tak. Czy pan był malarzem? Dużo tu obrazów. I wszystkie odwrócone, zasłonięte. Nie może się pan z nimi rozstać.
To są obrazy, ale nie malowane ludzką ręką. Proszę zdjąć zasłonę.
A, zwierciadło.
I wszystko to są zwierciadła?
Tak, wszystko.
Aha. Wspaniałe, kryształowe. A co za rama? Pan przymiera z głodu, mając pod ręką tak cenne przedmioty. No, a co panu po nich?
Każde zwierciadło jest rodzajem księgi. Cała sztuka umieć ją otworzyć. Proszę spojrzeć. Zwierciadło odbija wszystko, co się przed nim dzieje, ale nikt nie wie, że zatrzymuje sobie te obrazy jak miliardy zdjęć fotograficznych, a każdy nowy wizerunek zasłania dawniejsze. Jak wywołać ze zwierciadła wszystkie te obrazy? To jest moja tajemnica. Odkrycie doskonale znane dawnym mistrzom, które może zaginąć na zawsze, jeśli nikt nie zechce mi pomóc.
Pan to widział na własne oczy?
Widziałem.
Chcemy panu pomóc.
No tak.
Jak pan odkrył tę tajemnicę? Czy to przypadek? Ślepy los? Zrządzenie opatrzności?
Nie wiem. Nauka mnie kusiła, wciągnęła w pogoń za niedoścignionym. Po drodze straciłem wszystko. Jak wytłumaczyć zagadkę mojego życia? Byłem sierotą. Daleki krewny zajął się mną jak synem. Stary kawaler, bardzo bogaty i poczciwy. Miał kilku bratanków, którzy myśleli tylko o tym, jakby starego obedrzeć ze skóry. Od dzieciństwa pokochałem go z całej duszy. Po skończeniu szkół mój dobroczyńca wysłał mnie na studia za granicę. Któregoś dnia przysłał do mnie list.
Byłem ostatnio trochę niezdrów i sporządziłem testament. No cóż, nikt nie żyje wiecznie. Tobie zostawiam wszystko. Tamtym tylko po odrobince, na odszczepne, żeby cię nie zagryźli. Testament schowałem do biurka. Pokażę ci, jak wrócisz. O, moje zdrowie, bądź spokojny. Cierpienie minęło i teraz czuję się znacznie lepiej.
Parę tygodni po owym liście odbieram wiadomość, że mój opiekun umarł nagłą śmiercią. Wszystko rzucam, pędzę. Zdążyłem jeszcze na pogrzeb. W pierwszej chwili zapomniałem o wszystkim, ogarnęła mnie głęboka boleść. To rozstanie bez pożegnania. Po smutnych obrzędach otworzono mieszkanie. Przeszukano wszystkie szuflady i skrytki staroświeckiego biurka i nic. Nie ma testamentu. Urzędnicy przez kilka dni przetrząsali wszystkie szafy, półki, komody. Opukiwali mury, nadpruwali meble, nigdzie nic. Wreszcie uznano, że testament albo nigdy nie istniał, albo został przez nieboszczyka zniszczony. Bratankowie odziedziczyli wszystko. Ja nie dostałem nic. Żyli mnie i poniżali. Rozdzielili pomiędzy siebie dobra, gotówkę, kosztowności. Resztę puścili na licytację. Te meble to najdroższe pamiątki po moim opiekunie, a ja nie mam pieniędzy na ocalenie chociażby jednej z nich. Sofa o lwich nogach, biurko z pozieleniałymi brązami, zwierciadło wiszące nad kominkiem. Jako dziecko nie mogłem do niego dosięgnąć, a on brał mnie na ręce. Pokazywałem mu w lustrze różne figle i miny.
Czy pan jest tym pokrzywdzonym wychowankiem nieboszczyka?
Tak.
Ja na pana miejscu nie ustąpiłbym tak łatwo.
Co ja mam robić? Testament był w tym biurku i zniknął.
Dobrze. A czy to zwierciadło wisiało w tym samym pokoju co biurko? Czy można w nim było widzieć osobę siedzącą przy nim?
Biurko stało naprzeciw kominka. Zwierciadło odbijało połowę pokoju.
Brawo, bravissimo. Kupuję to biurko i zwierciadło.
Co pan chce zrobić z tymi meblami? Kim pan właściwie jest?
Przepraszam za uchybienie. Jestem profesor Hallucini.
Hallucini?
I chce pan pójść ze mną? Zresztą i tak już niewiele ma pan do stracenia, a ja mogę pomóc. Tylko mi przysięgnij na Ewangelię, że cokolwiek zobaczysz lub znajdziesz, będziesz milczał jak grób. Nie zdradzisz mojego sekretu i nagrodzisz mnie częścią spadku, który pomogę ci odzyskać. Przysięgasz?
Przysięgam.
Hallucini? A cóż to za nieszczęśliwe nazwisko?
Cicho, pani Marto. Ale co było dalej?
Profesor zaprowadził mnie do swego mieszkania, a gdy wniesiono meble, zaryglował drzwi. Ustawił zwierciadło na sztalugach naprzeciw okna, a na większych sztalugach rozwiesił czarną materię, błyszczącą i chrzęszczącą, pokrytą dziwną substancją. W kilku miejscach miała małe otwory, jak w kurtynie teatralnej. Lustro nic nie odbijało, tylko czarne tło. Potem wyjął z szafy swój aparat cudotwórczy. Wyglądał bardzo skromnie. Mogę panią pokazać. Jest tutaj ten sam. Opatrzcie. Taka zwyczajna skrzynka. Hallucini przystawił ją do zasłony. Tę lunetę wsunął w jedno z okienek. Do drugiego kazał mi przyłożyć oko. A na koniec nakręcił aparat.
Pamiętaj, wszystko będzie się cofało w czasie, zawsze w przeszłość. Nie bój się, panuj nad sobą. Popatrz teraz. Zwierciadło odbija pokój i mnie. Czyjeś ręce, twarze, wielkie światło, otwarte niebo i szereg kamienic. Co to jest?
To ulice, przez które niesiono zwierciadło.
A teraz licytacja.
Pokój mego opiekuna. Właśnie wynoszą meble.
Spokojnie. Teraz przyspieszę. Dni będą mijały jak minuty. Uważaj.
Gromnice? Żałobnicy wynoszą w otwartej trumnie zwłoki. To on. Mój opiekun leży w łóżku. Ksiądz siedzi bez głowia. Rodzina kręci się po pokoju.
Uwaga! Jeżeli skradziono testament, to właśnie teraz.
Boże, on żyje. Wije się po podłodze, walczy ze śmiercią.
Pomóżcie mu!
Nagła śmierć. Tak konał.
Nie. A teraz jest żywy. Siedzi przy stoliku, pije kawę, uśmiecha się.
Wiemy, że testament nie został skradziony. Teraz będziemy się cofali o tygodnie. Licz wschody i zachody słońca, żebyś wiedział, jaki to dzień.
15, 14, 13. Zwolnij, profesorze. Pisze ostatni list do mnie. Ten sam papier, koperta. Podchodzi do lustra, wiąże krawat. Patrzy na mnie. 12, 11. Jest chory, leży w łóżku. Zażywa lekarstwo.
Oho, stop! Zatrzymajmy się. Stoi przy biurku, przed nim wysunięta szuflada. Trzyma zapieczętowany papier i przyciska maleńką lwią główkę między brązami. Zatrzask! Podwójne dno, podwójne dno! Chodźmy, chodźmy sprawdzić.
Szuflada. Przycisk. Jest! Jest! Do rąk Cezarego. Otworzyć po mojej śmierci. Jest! Jest testament. Sam nigdy bym nie znalazł skrytki. Chciał mi ją pokazać. Śmierć wszystko pomieszała. Dzięki, profesorze. Cudotwórco. Jak mogę się panu odwdzięczyć? Jak mam to nagrodzić?
Już dobrze, już dobrze. Sprzedaję ci to biurko razem z testamentem. Zapłacisz mi za nie, ile zechcesz.
Profesor dał mi jeden ze swoich cudownych aparatów i pozwolił go używać. Całe dni i noce spędzałem przed zwierciadłami. Teraźniejszość straciła dla mnie urok. Po co zamykać się w kółku jednego życia, kiedy mogłem przeżywać tysiączne żywoty, przebiegać lata w tygodnie? Tyle zwierciadeł z różnych miejsc i epok, a każde
Wypróżniałem do dna. Wysysałem z niego całą przeszłość.
Gdyby ludzie wiedzieli, że zwierciadła umieją mówić, byliby może ostrożniejsi.
Albo zaczęliby ich unikać.
Są inne zwierciadła. Wszystko jest zwierciadłem. Profesor Hallucini po kilku latach wyznał mi cel swoich doświadczeń i poszukiwań.
Udoskonale ten aparat. Przyszły, silniejszy, poszerzy pole naszych badań. Jest wiele zwierciadeł. Wszystko jest zwierciadło. Oczy ludzkie i zwierzęce przedmioty zostawiają w nich swój wierny, zdrobniały obraz, gromadzą się ich całe stosy. Kto wie, czy to nie one stanowią księgę pamięci, chce odczytać z oczu człowieka jego przeszłość. Wszystkie obrazy, na które patrzył od urodzenia, każdy przedmiot, sprzęt odbija światło, jest lustrem. Każdy kamień, roślina, kropla rosy, kałuża, rzeka, morze. Od stworzenia świata pochłonęły miliardy obrazów i ja chcę je odzyskać.
To wspaniałe, ale i straszne.
Spójrz dalej. Chcę zrobić lornetkę, przez którą każdy mógłby widzieć przyszłość w zwierciadle światła.
Okropny ten pana Hallucini ze swoją szpiegowską maszynerią.
Gromadził w słojach oczy jasnowidzów i badał je anatomicznie. Twierdził, że kiedyś będzie można widzieć ludzkie myśli.
O, dziękuję. Już ja bym nie chciała żyć w takim świecie. Wiedział Bóg, co robił, kiedy nam urządził w głowie samotną celę, gdzie możemy uciec od świata i schować się przed natrętami. A tym bardziej, że za nasze myśli nie zawsze odpowiadamy.
No, ale dziwne, że Hallucini wtajemniczył pana we wszystkie swoje plany, a odmawiał praktycznego klucza do tej wiedzy.
No, jestem pewien, że przed śmiercią wyjawiłby mi swój sekret, ale fatalny zbieg wypadków wszystko pokrzyżował i zakończył.
Mam głowę przepełnioną widmami nieboszczyków. Karmię się ich smutkami i radościami, które dawno wystygły. Dla kogo tu żyć? Po takich cudach urody jak Maria Stuart, Lady Hamilton czy pani Recamier, które widziałem na własne oczy. Wszystkie współczesne piękności są byle jakie i mierne. Moje serce jest puste.
Szanowny panie, niech pan kupi. To zwierciadło należało do najpiękniejszej kobiety w Warszawie.
Czy ktoś ci powiedział, że skupuje lustra?
A nie, niech pan kupi, tanio sprzeda.
A skąd wiesz, że jest najpiękniejsza?
Bo ją widziałem. Sama mi to lusterko sprzedała.
Co mi po nim? Przecież jej tam nie zobaczę.
Zawsze to miło mieć coś, co było w ślicznych rączkach.
A jak się ta panna nazywa?
A nie wiem.
A gdzie mieszka?
Nie pamiętam. No nie, niech pan kupi. Ramka prześliczna w stylu odrodzenia. No proszę, złote róże i aniołki.
Dobrze, kupię.
Zwyczajny pokój, a w nim to ona. Boże, jest piękna. Gruzinka? A może kreolka? Cera złotawa, jak podszyta słońcem. Wężowa kibić. Ogniste oczy mogłyby spalić, gdyby nie te rzęsy. A jak ona patrzy. A jak patrzy, moja piękna. Zawsze o tobie marzyłem. Muszę cię odnaleźć. Modliłem się do ciebie. Zwalniałem bieg obrazów i podziwiałem twoje ruchy. Całe noce marzyłem, aż wreszcie zakochałem się w twoim odbiciu. Nie mogłem już dalej tak żyć bez ciebie. I wtedy zwierciadło mi pomogło. Pewnego dnia zobaczyłem, że czytasz list. A z drugiej strony był adres. A Mademoiselle Felicia Merlin, Rue Warecka 35. Oszalały z radości. Przez 2 dni krążyłem wokół twojej kamienicy. Wreszcie zobaczyłem cię, moja kochana.
Spotkałam twój wzrok.
Ten sam.
I pokochałam twoją duszę.
Zostałaś moją żoną, Felicjo.
Przepraszam, zasiedziałem się w laboratorium.
Nie nudziłaś się tutaj sama?
Nie. Między ludźmi czasem się nudzę, ale sama z sobą nigdy.
O czym tak rozmyślasz?
O kraju, w którym się urodziłam.
Gdzie to było? Czy to sekret?
Nie pytaj, proszę.
Skąd pochodzisz? Czy pamiętasz swoich rodziców, dzieciństwo?
Cezary, nie pytaj. Nie dręcz mnie.
Przepraszam, nie płacz. Nie płacz, kochana. Nie będę więcej pytał.
Po kilku latach Felicja, cicha marzycielka, stała się nagle harpią, niesytą klejnotów, upominków i pieniędzy. A skąd ta nagła chciwość? Z kimś się spotyka, czy mnie zdradza? W mieszkaniu pełno było zwierciadeł. Może one więcej wiedzą. Pewnego dnia wybrałem się do Haluciniego. Profesor był zajęty nowym doświadczeniem.
Co to jest?
Skarb. Unikat. Zwierciadlana zbroja Jana Tauera, anno 1557. Za Zygmunta Augusta w Warszawie, w lochu na Starym Mieście, przesiadywał bazyliszek. Dwoje dzieci padło trupem od jego wzroku i dziewczyna wysłana po nie. Ślązak Jan Tauer, skazany na śmierć, za darowanie życia obiecał miasto od potwora uwolnić. Okryto go zwierciadłami i wpuszczono do lochu. Po godzinie wyszedł, niosąc w ręku nieżywego bazyliszka, który spojrzawszy w zwierciadła, zabił się własnym wzrokiem. Wierzysz w dżetaturę?
Mordercza siła wzroku? Czy bazyliszek to kogut, który ma dżetaturę?
Ten bazyliszek był podobno wielkości kury z ogonem gada, szyją indyczą i żabimi oczami. No i oczywiście zabijał wzrokiem. Jeżeli legenda mówi prawdę, przekonam się, jak nasz potwór wyglądał i może troszkę jak spoglądał. Studiuję te lusterka już od miesiąca, przeleciałem 3 wieki w tył i jestem już bliski celu.
Wzrok bazyliszka może zabić nawet odbity w zwierciadle, mistrz. Jest na to sposób. Ruta! Ruta wyciąga cały jad z takich oczu.
Nie, to niegodne naukowca. Zwierciadlane płytki zbroi połamią i rozdzielą promień. Chcę położyć żywą żabę przed zwierciadłem, a sam będę obserwował z boku. Zatrzymam obraz bazyliszka i zaproszę paru uczonych.
Osłabiony wzrok bazyliszka też jest niebezpieczny. Nie może zabijać, ale pozbawia człowieka zmysłów.
Trudno. Dla nauki trzeba nieraz się narażać.
Nazajutrz, jak tylko Felicja wyszła z domu, przyniosłem zasłonę i aparat do jej pokoju. Nastawiłem przyrząd.
Siedzi na sofie. Płacze? Twarz ukryła w dłoniach. Haluccini. Klęczy u jej kolan, wyciąga ręce. Chwyta ją w ramiona. Ona się tłumaczy, jakby go przepraszała. Wstaje i wyjmuje szmaragdy, które jej dałem przed miesiącem. Haluccini po prostu chowa je do kieszeni. Teraz ona klęczy u jego stóp. O coś prosi. A on odwraca się obrażony.
Nie, dos!
Widywali się tu, w moim domu. Oszuści. Tak się dałem wykorzystać. Ona, której tak wierzyłem.
Już jestem, kochany. Tak się stęskniłam. A cóż to? Co ty tu robisz? Z tym aparatem u mnie? To podłe.
Dlaczego udawałaś? Przez te wszystkie lata, dlaczego mnie okłamywałaś? Widziałem w zwierciadle wasze schadzki. Dlaczego, Haluccini? Ten starzec? No i co ty tak stoisz? No co, nawet się nie bronisz?
Ja kocham tylko ciebie. Och! Mogłabym się obronić jednym słowem, ale mi nie wolno. Jestem związana przysięgą. Ja zaraz tam pójdę i będę go błagała, żeby mnie od niej uwolnił. Zawsze mu mówiłam, że te sekrety skończą się nieszczęściem, ale on nie chciał, żebyś ty wiedział.
Wybiegła. Przypomniałem sobie, że Haluccini spędza popołudnia w swoim laboratorium na Mylnej. Popędziłem jak szalony. Wpadłem tu, do tego pokoju. Haluccini leżał na podłodze, nieżywy. Dziwnie obrzmiały i czarny. W pokoju wszystko było porozbijane. Zbroja potłuczona, skrzynka połamana, żaba spalona na węgiel. Na ulicy dogoniłem Felicję, uklękła przede mną i zaczęła mnie całować po rękach. Była obłąkana.
Ojcze! Ojcze! Pozwól mi wszystko powiedzieć Cezaremu. On się nie obrazi. Zobaczysz, zobaczysz, on ci wszystko odda. Pozwól powiedzieć, ja już nie mogę tak żyć. Ja nie chcę kłamać. Nie pozwalasz? Pokazałeś mi go w zwierciadle, pozwoliłeś pokochać, a teraz nie pozwalasz powiedzieć, kim jestem? Ożenił się z córką Haluciniego, czy to taka hańba? Czy mam kłamać przez całe życie? Ojcze!
Ale to ja, to ja, Felicjo, Felicjo, to ja!
Coś ty za jeden?
Cezary!
Coś ty za jeden? Jak śmiesz udawać Cezarego?
Felicjo!
On wyjechał! On mnie wypędził i zabił mojego ojca, bo mu nie powiedziałam prawdy. Ale teraz powiem, gdzie mój mąż?
Felicjo! Felicjo!
Felicja umarła. Całej prawdy nie poznałem nigdy. To są te same zwierciadła, które wtedy tu wisiały. Przechowałem je. W nich jest zagadka mojego życia. Tylko otworzyć. Poskładałem aparat i już tak niewiele mi brakuje. Szukam tylko klucza. Może to układ soczewek, albo ta blaszka z nieznanego metalu na dnie skrzynki, a może masa chemiczna w czarnej kurtynie. Minęły lata. Straciłem majątek na poszukiwania. Do dziś nie wiem, jak naprawdę się nazywał. Haluccini to tylko pseudonim. A tytuł profesora też był fałszywy.
Szkoda człowieka. Już po wszystkim. Fiksat. Zdradziła go ta historia o bazyliszku. O, i ta żaba.
Pan Cezary zwiesił głowę jak woskowa lalka. Mała skrzynka, podobna do latarni czarnoksięskiej, zazdrośnie kryła zwierciadlaną zagadkę. Stojące wokół ścian, zasłonięte czernią lustra, były jak zamknięte drzwi, za którymi działo się coś dziwnego i tragicznego. A gdyby się tak wszystkie naraz otworzyły, co byśmy zobaczyli?
Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według opowiadania Deotymy, Zwierciadlana zagadka. Wystąpili Anna Seniuk, Irena Jun, Stanisław Brudny, Grzegorz Damięcki, Włodzimierz Press, Krzysztof Kowalewski, Anna Dereszowska, Arkadiusz Bazak. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko, realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego, adaptacja i reżyseria Waldemara Modestowicza.